siedmiu nocy, siedmiu dni. Mózg odpytań się wzbrań. Od siedmiu nocy, siedmiu dni. Tak niewiele słuchałem. Niezbyt chciałem usłyszeć to, czego słyszeć nie chciałem. Bywało, że pytałem się, by dowiedzieć się czegoś o tym, o czym wcale nie chciałbym wiedzieć. Siedmiu nocy, siedmiu dni, jakby łatwiej mi było mówić o tym, o czym nic dotąd nie mówiłem.
Problem z głowy.
Wanda Wasilewska. Dziś w audycji z Patrycją Zenker, psycholożką, nieustannie pogłębiającą swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego i skutecznych form pomocy, między innymi interwentką kryzysową, ale także specjalistką psychologii uzależnień.
Alkohol i zmiany nastroju. Dlaczego alkohol tak bardzo wpływa na nasze emocje?
Sprawia, że nasz układ nerwowy działa inaczej niż na co dzień, tak? Niż wtedy, kiedy różnych tam substancji czy alkoholu nie zażywamy. I najczęściej to działanie jest właśnie takie, że przynosi nam jakieś korzyści. Nie czujemy wstydu, jesteśmy odważniejsi, zabawniejsi, bo jak nie mamy takiego hamowania, nie myślimy, że ojej, jak się teraz odezwę, to może to nie będzie nic mądrego tam czy nic zabawnego, jak tego w nas nie ma, to po prostu na przykład mówimy tam to, co nam przyjdzie do głowy, czujemy się bardziej wyluzowani. No i na przykład zdarza się, że w tym momencie, nie wiem, mamy taki czas bycia, nie wiem, duszą towarzystwa. I z tym też czujemy się dobrze, że na przykład tak uwaga innych jest na nas zwrócona, że jesteśmy tacy właśnie hej do przodu.
Ale to jest wszystko na chwilę. Nie chodzi mi o to, żebyśmy straszyły, nie pij, bo będzie ci źle, albo nie bierz czegoś, bo będzie ci źle. Co zamiast tego chwilowego poprawiacza, że tak nazwę te psychoaktywne substancje.
No, zamiast chwilowego poprawiacza to jest zazwyczaj dosyć mozolna, świadoma praca nad tym, żeby szukać takich momentów, które właśnie robią nam dobrze, które nas wprawiają w dobry humor czy w dobry nastrój.
Bezpiecznie.
Tak. Czasem u niektórych osób, nie u wszystkich to w ogóle musi być, ale to jest na przykład też podjęcie terapii, żeby też wiedzieć na przykład, co sprawia, tak, że jakiś przez dłuższy okres w swoim życiu mamy jakiś trudny, ciężki nastrój. Chociażby na tym przykładzie ze spożyciem alkoholu i byciu jakąś tam duszą towarzystwa przez chwilę, nie? Więc jeżeli zastanowimy się, dlaczego, tak, bez takiego rozhamowywacza, na przykład nie chcemy się odezwać, tak? Czego się boimy. Jeżeli to sobie uzmysłowimy w toku właśnie jakichś rozmów z terapeutą, czy na przykład z oddanym przyjacielem, który też chce słuchać i poradzić, no to jakby wtedy też możemy trochę usunąć tych przyczyn gorszego samopoczucia tak już na dobre. Jest tych dróg sporo, aczkolwiek one nie są tak łatwe i może spektakularne, tak też popularne, nie? Żeby po nie sięgać. Nie dają też efektów tak od już.
Terapia, ale czy jest coś tak na szybko? W danym dniu coś nieprzyjemnego się nam wydarza. Jak bezpiecznie rozładować stres?
każdy z nas musi znaleźć te swoje sposoby, dlatego mówiłam, że to jest też taka trochę mozolna praca, żeby dawać świadomość jakby swoim życiu. Dla mnie na przykład jest to taniec. Włączam sobie muzykę i po prostu sama tańczę. Dla kogoś może to być sport. Wiadomo też, że kontakt z naturą jest też czymś, co daje nam przyjemność, wpływa na nas dobrze, więc może to być spacer do lasu, pogłaskanie psa, kota i spojrzenie, nie wiem, w oczy temu zwierzęciu, posłuchanie jak mruczy, czy popatrzenie jak się cieszy, kiedy na przykład wchodzimy do domu. Wejście właśnie w reakcję z tym zwierzęciem jest też czymś, co może dać nam przyjemność. I jakby zrównoważyć, tak, te jakieś trudne doświadczenia tego dnia. Mogą to być takie ćwiczenia typu yoga, które wykonując odciągamy się od myśli, tak, koncentrujemy się na ciele, czy ćwiczenia oddechowe. No to jest właśnie to, o czym mówię, że ta praca, którą możemy i powinniśmy wykonywać, żeby wiedzieć, co nam daje poczucie ulgi, równowagi do jakichś trudności, które przeżywamy i żeby wiedzieć i świadomie po to sięgać. Tak jak dużo łatwiejsze jest, nie wiem, nalanie sobie tego przysłowiowego kieliszka wina, żeby nas trochę znieczulił, albo zażycie jakiejś substancji. I to też jest to, na nasz układ nerwowy działa tak i szybciej i mocniej. Dlatego ważne jest też, żebyśmy budowali świadomość tego, jak te różne substancje psychoaktywne, w tym alkohol, są dla nas niebezpieczne. I to właśnie nie mówię też, żeby tak, jak sama tu podkreślałaś, straszyć bardzo, nie? Ale mając świadomość, co poza tymi krótkotrwale dobrymi rzeczami, które nam robią, jakie są skutki, może wtedy też będziemy właśnie w stanie bardziej świadomie sięgać po te inne rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie są tak atrakcyjne i szybkie, ale dowiedziono badaniami, że dobrze wpływają na nasz układ nerwowy.
Według statystyk, to też nie jest żadna nowość, wiele wykroczeń, przestępstw, myślę między innymi o jeździe pod wpływem alkoholu albo innych środków psychoaktywnych, także o przemocy, o kradzieżach, odbywa się właśnie pod wpływem tych substancji. Skutki są oczywiste, są straty. Ja już nie będę wspominała o przewrotności państwa, które z jednej strony oferuje nawet ludziom w trudnych sytuacjach życiowych tak zwaną nieodpłatną terapię, którą sobie te osoby i tak sfinansowały z akcyzy za zakupiony, wypity alkohol. Błędne koło, takie mam poczucie. Ale czy istnieje idealna sytuacja, że obywatele Polski, fantazjuję trochę, obywatele Polski pokażą w tym zakresie, w zakresie zakupu i spożywania substancji, figę z makiem państwu. Czy to jest możliwe?
Znaczy mam dosyć bujną wyobraźnię i jestem też niepoprawną optymistką, więc mogę sobie wyobrazić, że kiedyś mogłoby się tak wydarzyć. No ale jednak wracając na ziemię, to myślę, że nieprędko, że może to wiele pokoleń, chociażby właśnie z tego względu, że gdzieś kulturowo na przykład ten alkohol po prostu jest od zawsze w życiach małych dzieci, tak, w świętowaniu różnych i narodzin, i chrzcin, i potem kolejnych uroczystości.
Ale także alkopopów tak zwanych, czyli tych udawanych środków psychoaktywnych, tak, żeby dzieci do celebracji przyzwyczaić.
Tak, tak. Także myślę, że to, że będzie, jeśli w ogóle pójdziemy w tę drogę, to będzie bardzo, bardzo trudny i długotrwały proces.
Jak alkohol wpływa na depresję, pogłębianie depresji? Czy w ogóle wpływa, czy jest obojętny?
Bardzo wpływa, zwłaszcza też jakby długotrwałe też używanie alkoholu. No w zasadzie jakby tak biochemicznie w naszym organizmie powoduje takie stany depresyjne. Chyba największy odsetek samobójstw właśnie wśród mężczyzn to dzieje się też często właśnie pod wpływem alkoholu. Tak trochę jak mówiłyśmy na początku, nie? Alkohol być może u niektórych osób na początku jest takim lekarstwem właśnie na smutek, ale w długim terminie i biochemicznie, ale też dlatego, że nadużywanie alkoholu, jeśli ono już jest właśnie takie chorobowe, no też sprawia, że człowiek traci, tak? Traci pracę, traci rodzinę, traci jakieś relacje. No i to są jakby kolejne kroki, które jakby wpychają te osoby w ramiona depresji.
Czy to jest już sygnał do tego, żeby zrobić coś dla siebie?
To zdecydowanie jest sygnał, tylko jeżeli osoba zaczyna czy choruje na chorobę, jaką jest właśnie alkoholizm, to jakby częścią tej choroby jest też to, że ona nie widzi na przykład, że te relacje się psują, albo też nie zgadza się z tym, nie dopuszcza do siebie takiej myśli, że one mogą się psuć z powodu alkoholu. Bardzo często jest tak, taka osoba wtedy widzi winę w zepsuciu tych relacji w tych innych osobach, co też z kolei sprawia, że czuje się, nie wiem, źle traktowana, niesprawiedliwie, znowu w roli takiej trochę ofiary, co daje kolejny powód do tego, żeby na przykład poprawić sobie humor następną jakąś dawką alkoholu. Także byłby to sygnał, jeżeli ta osoba byłaby w stanie go zobaczyć. To jest oczywiście możliwe, tak? To jest oczywiście możliwe, ale wymaga właśnie znowu takiej dosyć poważnej autorefleksji, też takiej trudnej refleksji, że to gdzieś właśnie ja i moje używanie substancji wymaga naprawy, a nie inni. Więc to jest możliwe, aczkolwiek no jest to właśnie, wracam znowu do słowa, ciężka praca, warta wykonania, no bo ratujemy wtedy swoje życie, ale ciężka. I też dobrze pewnie właśnie ją robić w relacjach.
A jak życie, bycie, funkcjonowanie z osobą uzależnioną wpływa na to najbliższe środowisko, na środowisko pracy? Co się wydarza? Jakie to ma skutki? Jak dalekie?
No alkohol czy jakiekolwiek inne uzależnienie tak naprawdę no to zatruwa całe środowisko. To jest tak trochę jakby wszyscy byli pod jakimś wpływem tej substancji. To są choćby takie zachowania, że rodzina ukrywa skutki nadużywania alkoholu. Ukrywa dlatego, że na przykład musi przetrwać, tak? No bo jeżeli ktoś nie pójdzie do pracy dlatego, że zapił, a ktoś z rodziny zorganizuje mu na ten dzień jakieś sensowne przed pracodawcą usprawiedliwienie, które sprawi, że ten pijący będzie miał nadal pracę, z której rodzina się utrzymuje, to wydaje się jakby naturalnym, że ktoś będzie to robił, tak? Więc to na przykład jest jeden z tych skutków. Człowiek pod wpływem alkoholu zachowuje się nieobliczalnie. Może właśnie być na przykład agresywny, więc wtedy też rodzina no, żyje w takim jakby terrorze. Dzieci uczą się, nie wiem, być cichutko, nie hałasować, żeby nie było powodu do wypicia i do zrobienia awantury, tak? I to są takie rzeczy, które potem wpływają na całe ich życie. Bliscy żyją wtedy w takim wiecznym napięciu i oczekiwaniu. Czy będzie dobrze? Czy ta osoba wróci do domu tym razem trzeźwa? Czy właśnie wróci pijana? A jak mocno się napije? Czy nie będzie tak, że na przykład, nie wiem, gdzieś przewróci się, rozbije sobie głowę i już nigdy nie wróci, to jest tak naprawdę też gdzieś jakaś taka wieczna niepewność i strach, w jakim żyją bliscy.
Jeżeli osoba uzależniona mówi, że nie ma problemu i nie będzie nic z tym robiła i będzie żyła swoim życiem, czy rodzina w tej sytuacji może pomóc sobie bezpiecznie.
Jak najbardziej może pomóc sobie. Są te miejsca dostępnej, bezpłatnej pomocy, właśnie finansowanej z akcyzy między innymi. Przyjmują też tak zwane osoby we współuzależnieniu, tak? Bo właśnie o czymś takim mówimy, że ta osoba uzależniona nigdy nie choruje sama, tak? Choruje cały ten dookoła niej środowisko i to nazywamy właśnie współuzależnieniem. Więc mogą takie osoby zyskać tam pomoc, zrozumieć mechanizmy, jakie się dzieją, czy dowiedzieć się, co mogą robić, żeby picia na przykład nie ułatwiać, w jaki sposób pogodzić się z tym, że zostawia się osobę pijącą z jakimiś konsekwencjami. To są bardzo trudne też rzeczy, żyć i patrzeć, że to się dzieje. To można tam uzyskać fachową pomoc, też zmierzyć się z decyzją, czy dalej jakby ten układ, ta relacja ma wyglądać tak, jak wygląda, czy na przykład ją zerwać, jeśli to jest w jakiś sposób możliwe, nie?
Strasznie trudne.
Bardzo, bardzo.
Ale możliwe, myślę. Tak. Bo znam przypadki, i to wcale nie mało, że kiedy rodzina była, czy bliscy w otoczeniu, myślę też o współpracownikach, czy znajomych, byli konsekwentni, w pewnym momencie wpłynęło to na osobę uzależnioną i zaczęła odczuwać właśnie stratę, brak i zaczęła stawać na nogi. Jaki masz ulubiony napój na spotkanie towarzyskie?
No, u mnie to herbata ziołowa. Często w jakimś ładnym dzbanku z podgrzewaczem, bo myślę, że właśnie też nauczenie się celebrowania, nie tylko takiego właśnie kulturowo gdzieś już zakorzenionego, jakie znamy, nie? Ale też właśnie czerpanie przyjemności z tego, że postawię sobie ładną filiżankę, czy właśnie zaproszę gości i to będzie właśnie w jakiś taki ładny sposób podane, smaczne, ciekawe, inne, do wyboru, tak, przeróżne. Myślę, że to są właśnie takie rzeczy, które nawiązując do początku naszej rozmowy, mogą właśnie budować raz, że odczuwanie przyjemności, a dwa, że też właśnie no, budowanie jakiejś nowej tradycji.
Świeckiej.
Tak.
Ja z kolei bardzo lubię imbir z cytryną. Uważam, że to jest fantastyczna historia, bo a z jednej strony też to dla tych osób, które chcą tam zrzucić troszkę gramów, a ja chcę, i zdrowo, to bardzo dobrze robi właśnie na spalanie tłuszczu. Bardzo zdrowe to jest. Ale przy tym też daje taki fajny, tak rozgrzewa, przyjemnie, zdrowo rozgrzewa. Właśnie nie ma skutków ubocznych, tylko zalety. Oczywiście wszystko w miarę użyte daje zdrowie, także z niczym nie trzeba przesadzać. Patrycja Zenker, Wanda Wasilewska, dobrego tygodnia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Przewieszony przez horyzont głową w dół, dłońmi próbuję dotknąć traw. Zachwycony, że o świcie znowu dzwon mówi do mnie: wstań. Poskładany na nowo ze skłych traw spadających liści, trochę z lękiem, trochę z trwogą, jeszcze będę żył. Niebo czyste nad głową, podniesione ponad obłok, znów wrócę znowu tą drogą, gdzie w kominach dym. Przewieszony przez horyzont głową w dół,
dłońmi próbuję dotknąć traw. Zachwycony, że o świcie znowu dzwon mówi do mnie: wstań. Niezmieniony na drobne, głośno by przekrzyczeć wiatr, słowo z rymem łączę, na białym z liter znak. Choćby za straszną wodą miejsca były, co mamią wzrok, polną pójdę drogą, leniwy krok. Prawą stroną czy lewą, drogowskazy nadgryzła rdza. Jak powrócę, gdy niebo całe skryje mgła? Czy w zapachach z pól lasów, z głosów, gdy za oknem świt, mapę stworzę mi lato, znów odnajdę by. Przeniesiony przez horyzont głową w dół, dłoni próbuję dotknąć traw. Zachwycony, że o świcie znowu dzwon mówi do mnie: wstań. Przeniesiony przez horyzont głową w dół, dłoni próbuję dotknąć traw. Zachwycony, że o świcie znowu dzwon mówi do mnie: wstań.